Witam Państwa. Dzisiaj jest 11 maja, to są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Paweł Wielgus, witam Państwa.
Proszę Państwa, dzisiejszy podcast nagrywany jest w strasznym deszczu. Siedzimy na poddaszu, w okna leje deszcz i mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o lukach w prawie, konkretnie rzecz biorąc o jednej luce w prawie, która pozwala omijać wysokie ceny wyzwania. Będzie to sprawa Torfarmu i Prosperu.
Tak, dokładnie.
Tak, dosyć skomplikowane, jak można próbować nabyć inną spółkę, nie płacąc potem inwestorom tyle, ile no, według nas należy się tym inwestorom. Mm-hmm. Tak, będziemy mówili, jakie przepisy w prawie to regulują i co takiego się dzieje, co jest takiego niedoregulowanego, co pozwala no, płacić niższe ceny w wezwaniu, niż nam się wydaje, że powinno być, tak? Niż to wynika z jakiegoś takiego, nie wiem, powiedziałbym, poczucia sprawiedliwości. Dobrze, jeszcze zanim do tego przejdziemy, to chciałem powiedzieć, tak podobnie jak w zeszłym tygodniu, przypomnieć o konferencji Wall Street. Co prawda nie ma już miejsc na tę konferencję, ale nie ma w tym sensie, że...
Nie ma miejsc w hotelu.
Tak, nie ma miejsc w hotelu, nie można kupić sobie noclegu, wyżywienia, natomiast można wziąć udział w tej konferencji, natomiast no, zapewniając sobie samodzielnie nocleg i wyżywienie no, gdzieś w Zakopanem. Mhm. Także serdecznie zapraszamy, program jest na stronie, przypomnę adres strony, to jest www.wallstreet.org.pl. No i jeszcze można, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, że pod koniec tego tygodnia zostanie rozlosowane jeszcze trzy miejsca, czyli jedno z pełnym udziałem i dwa sam udział w konferencji. Miejsce to zostaną rozlosowane wśród osób, które wzięły udział, bądź jeszcze wezmą w tym tygodniu udział w naszym ogólnopolskim badaniu inwestorów. Formularz też jest dostępny u nas na stronie. Te osoby, które nam pomagają w tym badaniu, to my nagrodzimy. Tam jest jeszcze cała masa różnych innych nagród. Tam jest chyba kilkadziesiąt nagród książkowych, ale te najcenniejsze to są trzy miejsca na konferencji Wall Street, w tym jedno z pełnym udziałem i do najbliższego piątku. Najbliższego piątku jeszcze można wypełnić, znaczy można wypełniać oczywiście dłużej tę ankietę, ale te osoby, które chcą wziąć udział w tym losowaniu, to do najbliższego piątku. Dobra, Paweł, przejdźmy do dzisiejszego clou programu, a więc... Aha, no dobra, to jeszcze może o tym powiem, jak mi to już tak pokazujesz. Tak, że za tydzień, jeden dzień mamy kolejną edycję konferencji Investors Day. To jest konferencja druga już i edycja. Odbędzie się ona na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jej formuła jest taka, że po każdym kwartale zapraszamy spółki giełdowe do chwalenia się, chwalenia w cudzysłowie, wynikami za ostatni kwartał. W tej edycji, tej konferencji wezmą na pewno już udział cztery spółki. Jest to Lentex, Asseco Polska, PKN Orlen i Cinema City. No i tam jeszcze wiem, że kilka spółek jest jakby, no waha się. Waha się, być może weźmą, być może nie. Ja mówię o tych, co wezmą na pewno. Także to jeszcze w przyszłym tygodniu o tym powiemy. 19 maja, wtorek, 10:00 na Giełdzie Papierów Wartościowych jest kolejna edycja konferencji Investors Day. Serdecznie
zapraszam.
Tak, wstęp jest bezpłatny. To jest cały dzień, to trwa. Także przynajmniej na pewno będzie więcej niż cztery spółki. To generalnie od 10 do 16, 17 na pewno potrwa. Więc jeżeli ktoś też osobiście chciałby zadać pytanie przedstawicielowi spółki PKN Orlen o ich wyniki za ostatni rok, albo osobiście na nich nakrzyczeć, no to jest taka szansa. Mhm. Dobra, przejdźmy, Paweł, do tego, co mieliśmy mówić. To, co już tutaj wspomniałem na początku.
Torfarm i Prosper.
Tak, to jest to taki, no ja tak patrzę i bardzo ciekawy przypadek tego, kiedy, no wiadomo, kiedy spółka przejmuje inną spółkę, wiąże się to wiadomo zgodnie z prawem, z tym, że one gdzieś tam po drodze przy pewnych progach procentowych muszą ogłaszać wezwania. No i tam kluczowym elementem zawsze jest cena. Tak? Inwestor wie, czy to jest drogo, czy to jest tanio. No i prawo przewiduje, po jakich to, czy ta cena nie może być niższa niż.
Tak, tak. Oczywiście, ale Michale, myślę, że zanim dojdziemy do samej ceny w wezwaniu i do tego mechanizmu i luki w prawie, to nie wiem, czy interesowałeś się, jak w ogóle wygląda zakup akcji Prospera przez Torfarm. To znaczy ta transakcja, no ona jest na tyle skomplikowana, że przez pierwsze, powiedziałbym, dwa dni docierały z rynku dość sprzeczne sygnały o tym, kto tak naprawdę kogo kupuje, w jakiej ilości i
tak,
dlaczego.
Tak, ja to śledziłem, bo oni tam kupowali, z tego co kojarzę, to no tak różnymi drogami, trochę na giełdzie,
tak,
trochę przez inną spółkę.
Dlatego
to jest takie skomplikowane.
Ja myślę, że my tutaj nie będziemy w ogóle wnikać w temat zasadności takiego przejęcia.
A nie, no to jeżeli ktoś uznał, że trzeba to kupić, to już zarząd
Torfarmu dość jednoznacznie i korzystnie określił wszelkie efekty synergii wynikające z takiego połączenia kapitałowego. warto w tym miejscu dodać, wbrew temu, co bardzo wielu inwestorów sądzi, nie jest to fuzja. Podmioty nie będą połączone, będą działały w ramach jednej grupy kapitałowej, natomiast nie będą połączone. Plany co do Prospera są takie, że zostanie on docelowo wycofany z giełdy.
Dobra, Pawle, ale to nie jest istotne, prawda? Bo to jakby jak czy tam tak zarząd Torfarmu trafnie ocenił, czy nie trafnie, albo jak te spółki będą działały, no to jest jakby już sprawa tak akcjonariuszy Torfarmu, prawda?
No i też indywidualnej oceny przez każdego akcjonariusza.
Tak, my bardziej tutaj staramy się w tym konkretnym przypadku patrzeć to z punktu widzenia akcjonariuszy Prospera, tej spółki przejmowanej, prawda? Mhm. Czy cena, którą chce Torfarm zapłacić, ona jest ok, czy jest
z punktu
daleko
widzenia
okay,
akcjonariuszy,
prawda?
Prospera, co powinno być jak najwięcej, ja mówię o cenie w wezwaniu, z punktu widzenia akcjonariuszy Torfarmu wręcz przeciwnie.
Nie, no to zawsze tak jest, jak chyba dzisiaj, tak? Jeżeli o ile każe jest wypowiedź prezesa Torfarmu, że on otrzymuje głos
otrzymuje maile od jednych swoich akcjonariuszy.
I tak, za którymi ma się ująć, tak?
No, ująć, nie ująć, wszystko powinno odbyć się na pewno zgodnie z prawem. Niestety prawo w tym miejscu jest, powiedziałbym, dość kulawe i jakby się nie zrobiło, to do końca nie wiadomo, jak być powinno i zawsze będzie ktoś niezadowolony.
Dobra, ale to wyjaśnijmy, o co chodzi. Skąd są nasze w ogóle wątpliwości, po ile powinno być ogłoszone wezwanie na Prosper, tak? Że to prawo przewiduje, tak? Tam średnia 6-miesięczna, 3-miesięczna.
Tak,
i to co ważne, nie więcej niż akcjonariusz płacił za akcję danej spółki w okresie, jak nie pamiętam, chyba 6 miesięcy ostatnich.
12. Nie mniej.
Nie mniej, tak jest, nie mniej. No i co tu jest takiego, dlaczego, no, skąd są, bo to wszystko jest wyliczalne, tak?
Dokładnie.
Skąd są nasze wątpliwości?
Torfarm skupywał powolutku aż do przekroczenia progu 5% akcje Prospera na rynku, normalnie na giełdzie. I no, my dokładnie nie wiemy, jaka jest średnia z tych transakcji, natomiast to na pewno, to znaczy to tutaj jakby granicą nie jest średnia, tylko najwyższa z tych cen. W związku z tym no, można się spodziewać, patrząc na zachowania spółki, że akcji Prospera, że to będzie tam w okolicach 6-6,50 czy coś
no
takiego.
Dokładnie,
i to jest to,
historyczne
i to jest to naszym zdaniem absolutne minimum. Wszystko wskazuje na to, że one zostanie osiągnięte, ale to jest no, niestety nie wszystko, bo trzeba pamiętać, jak ta transakcja się odbyła. Otóż Torfarm, mając już te 5% w głosach z małym hakiem, zakupił blisko 50%, zakupił akcje dające blisko 50% głosów na walnym Prospera, kupując duńską spółkę. Ta duńska spółka, Octagon Investment, to jest spółka, której jedynym udziałowcem była fundacja zarejestrowana w Liechtensteinie, fundacja FTP, która z kolei była założona przez państwa Wesołowskich, a więc właścicieli Prospera. Oprócz tego oni mają pakiet akcji dających 30-kilka% głosów na walnym Prospera. Mają do dyspozycji swojej jako osoby indywidualne i zamierzają odpowiedzieć tym pakietem na wezwanie Torfarmu. I teraz mamy taką sytuację, że Torfarm, kupując spółkę Octagon Investment, zapłacił ileś za akcję Prospera.
Znaczy, kupił
spółkę, ale ta spółka posiadała akcje. I teraz tu się pojawia pewien problem, bo my nie wiemy, co w tej spółce duńskiej tak naprawdę było. Jeśli to był tylko i wyłącznie wehikuł inwestycyjny, który nie posiadał żadnego majątku i żadnych innych aktywów, za wyjątkiem akcji Prospera, to trzeba wziąć kwotę tej transakcji i podzielić przez liczbę akcji, którą Octagon Investment miał.
No tak,
i to daje 23 zł z małym hakiem za akcję.
A właśnie, bo nie wiemy, to jest spółka duńska i ona równie dobrze mogła być, mieć nie wiadomo co, tak?
Może się okazać, że to jest moim zdaniem mało prawdopodobne, ale teoretycznie możliwe jest na przykład taka sytuacja, że w Octagon Investment akcje Prospera stanowiły na przykład tak, tylko 40% aktywów.
Czy byśmy jeszcze powiedzieli, czy Torfarm kupił 100% tego Octagonu, czy
tak, kupił spółkę.
Całość, kupił spółkę. I ten Octagon ma 30%, dobrze mówię? 30% akcji Prospera.
Więcej, to były akcje dające blisko 50%, ponad 49% na głosach w walnym zgromadzeniu.
Czyli na pewno już ten próg 33% jest przekroczony.
Na pewno jest przekroczony próg. W tej chwili przed ogłoszeniem wezwania Torfarm ma w okolicach, no, zaokrąglając, 55% w głosach.
To się zgadza, tak? Jest 5% to, co kupili sobie na rynku,
plus
przez ten Octagon i tak dalej. Czyli teraz faktycznie, no bo dobrze byłoby, my nie wiemy, co ten Octagon jeszcze oprócz tego Prospera posiadał.
No nie wiemy, ale...
No dobrze, ale właśnie zakładając,
zakładamy, że tam nic innego nie było, albo...
Biuro wargomputerów i do widzenia,
dokładnie.
I i Prosper, tak?
Jeśli nawet to.
No dobra, czyli tak to licząc, odejmując tam, nie wiem, 2% wartości na jakieś tam tak, sprawy
to
organizacyjne.
To wciąż dobrze ponad 20 złotych.
Tak. No właśnie, czyli naszym zdaniem, tak, nasza interpretacja jest taka, że po tyle powinno zostać ogłoszone wezwanie na Prosper. My tak twierdzimy. Tak, znaczy stając oczywiście po stronie drobnych akcjonariuszy Prospera.
Tak, to jest pytanie. No, Torfarm płaci po 20 kilka złotych za akcję Prospera. No z drugiej strony, czyli jakby pokazuje rynkowi, że warto zapłacić za te akcje 20 parę złotych. Z drugiej strony chce zrobić wezwanie za no, 6 powiedzmy z małym hakiem.
Może 7.
Może 7.
Tak, może dzisiejsze doniesienia prasowe tak mówią o tym, że ta cena wezwania najprawdopodobniej będzie wyższa, ale będzie to kosmetyka. Prawda?
Wyższa od tych zapowiadanych na początku 5 zł.
Tak,
bo
tak.
Tutaj trzeba też powiedzieć, że Państwo wesołowcy zobowiązali się do odpowiedzi na to wezwanie właśnie po cenie 5 zł.
No właśnie, ale to też zobacz, Pawle, skoro właściciele tak Prospera no, chcą odpowiedzieć, ale być może zostali nagrodzeni już, być może zostali, jakby oni otrzymali już zapłatę, tak, sprzedając po 23 zł.
No oni dostali dużą premię przy tamtej transakcji, tutaj odpowiedzą wezwaniem po cenie niższej.
I średnia im wyjdzie bardzo dobrze.
Średnia wyjdzie przyzwoita, ale zobacz, jaka to jest, Michale, też tak korzystna kwestia, jeśli chodzi o optymalizację podatkową. Zobacz, że zbywającym Octagon Investment nie są bezpośrednio państwo wesołowcy, tylko ich fundacja zarejestrowana w Liechtensteinie.
No, tam nie przez przypadek
w Liechtensteinie.
A nie, jakie tam są podatki w Liechtensteinie?
Ja też nie do końca wiem, jakie są regulacje podatkowe.
I na przykład dlaczego większość piłkarzy, artystów jest rezydentami w Gibraltarze.
Tak?
Płaci się ogromny, niewiarygodnie duży podatek od pierwszych zysku 100 tysięcy dolarów albo euro, nie pamiętam teraz dokładnie. Chyba 80% podatku jest, a powyżej zero.
O.
Tak, więc jeżeli ktoś jest, no, tak, mam przychody, zyski w wysokości milionów.
Przede wszystkim
euro,
musimy pamiętać, że dużo spółek, dużo fundacji w takich krajach właśnie się rejestruje i to na pewno nie jest przypadek, że to nie jest fundacja zarejestrowana w Polsce, tylko fundacja zarejestrowana w Liechtensteinie.
Tak, czyli państwo, czyli tak, tutaj podsumowując, bo myślę, że trzeba już obraz całości klarować. Swoją premię za to, że oni odpowiedzą na wezwanie, bo te 5, 6, 6,5 złotego to już dostali. To już dostali. I sobie średnia im wyjdzie tam 15 zł i wciąż będzie to więcej, tak, 3 razy więcej niż teraz jest na rynku.
No tak, mniej więcej to tak wyjdzie.
Ale i teraz zastanawiam się, czy to jest według Ciebie luka w prawie?
Myślę, że ustawodawca formułując ustawę o ofercie i odpowiednie przepisy rzeczywiście nie uwzględnił takiego przypadku. Dlatego, że odpowiedni artykuł, to jest dokładnie artykuł 79 ustawy o ofercie, jak ktoś z Państwa chciałby zerknąć, mówi, że cena w wezwaniu nie może być niższa od ceny zapłaconej za akcję w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ustawa wyraźnie wskazuje bezpośrednio cena zapłacona za akcję. Nie mówię nic o sytuacji, w której kupujesz spółkę tak, posiadającą akcję.
Dokładnie, przez takie przełożenie spółkę tak, i ta spółka ma zależną spółkę, ta spółka jeszcze zależną.
Tak. Więc Torfarm będzie się upierał, że wszystko absolutnie odbyło się zgodnie z prawem.
A powiedz mi taką rzecz, czy w związku z tym można by zrobić coś takiego, założyć spółkę zależną i tą spółką zależną skupić coś na rynku po dużo więcej, po czym nie ogłaszać wezwania po tej cenie?
Taki przypadek został uwzględniony w ustawie o ofercie.
Rozumiem, czy ustawodawca...
tak, mówi się wyraźnie, że ty jako spółka plus wszystkie twoje podmioty dominujące i zależne, które skupowały akcje.
Aha, ale nie w drugą stronę, że ktoś przedkupił, a my potem ich kupiliśmy. To jest ewidentna luka w prawie w takim razie.
No, wydaje się, że rzeczywiście ustawodawca, to jest poważne niedopatrzenie ustawodawcy.
Bo pamiętajcie, Pawle, bo tu w przypadku tego Octagona to i tak może być prosto, bo on faktycznie może mieć tak, że on ma biuro i prosto, i nic więcej. To wycena jest banalna, prawda? Natomiast może się zdarzyć, że to, no wiadomo, tak, no nie często zdarza się tak klarowna sytuacja. Może się zdarzyć, że te spółki, że kupowane spółki z innymi podmiotami, które zależnymi, mają bardzo skomplikowaną strukturę, prowadzą jakąś produkcję i tak dalej. W tym momencie wyjęcie z nich tylko tych akcji, tak, po ile my kupiliśmy akcje, no czegoś tam, może być dużo bardziej skomplikowane.
Tak, dokładnie.
No, także to, ale to wcale się nie dziwię, że zostało tak pominięte. No wyobraźmy sobie, co by było, gdyby Octagon miał jeszcze, nie wiem, małą fabrykę kredek gdzieś tam w tej Danii, tak? No i teraz wyjmij, ile kosztowały te akcje Prosper.
No na pewno byłyby problemy. Zresztą Torfarm nie byłby pewnie zainteresowany.
Powiem tak, wtedy Torfarm by mówił, że ta fabryka kredek jest świetna. To po prostu świetna, ten Prosper to jest po 2 zł.
Ale wiesz dlaczego, Michale, My upieramy się, że tutaj Torfarm próbował obejść prawo, bo Torfarm podnosi taką kwestię, że my prawa nie złamaliśmy. Zrobiliśmy wszystko zgodnie z ustawą o ofercie.
No i powiem tak,
zgodnie z zasadą, że jeśli coś nie jest zabronione,
no z tego, co tutaj do mnie mówi, z tego, co tutaj przedyskutowaliśmy, to ja tak usilnie myślę, patrzę i wydaje mi się, że, no, że mają rację.
No i moim zdaniem nie do końca. Dlatego, że czynność zmierzająca do obejścia prawa jest nieważna z mocy samego prawa. Tak mówi kodeks cywilny. Co to oznacza? Że gdyby upierać się i udowodnić przed sądem, że Octagon Investment został przez Torfarm kupiony właśnie po to, żeby przejąć akcję Prospera, to jest to czynność zmierzająca do obejścia prawa. Bo ja zadam ci takie pytanie, Michale. Dlaczego? No to słuchaj. No. Dlaczego Torfarm kupił Octagon, który posiadał akcję Prospera, a nie odkupił akcji Prospera od Octagonu?
No tak, zażyłeś mnie. No chciał, znaczy nie, no nie, no chciał kupić, mieć Prosper, tak? Może było.
Aha, chciał, no tak. Widzisz, tak, a, właśnie. Chciał mieć Prosper.
Ale to nie jest. Więc mógł przepraszam. To nie są części zmierzające do obejścia prawa. To jest po prostu kupno innej spółki. No.
Nie, to nie są czynności, to oczywiście, tak? Więc to, z punktu widzenia Torfarmu.
Ja ci
tak?
powiem, jak Cargo. Nikt mi nie zabroni spastowanym kabanem po lesie spacerować, tak? No, on też, wiesz, no. Wiesz o co chodzi, tak?
Tak, wiem o co chodzi, Michale, ale. To, że coś się odbywa zgodnie z prawem, tak, no musimy mieć jakby taki bardziej ogólny obraz.
Nie, bardzo, żeby nie było wątpliwości, ja stoję po naszej stronie, po stronie tak, drobnych scenariuszy Prospera, no bo ja widzę tą sztuczkę, tak, którą została wykonana, tak. Mhm. Natomiast no, staram się tak patrzeć, co powie Sąd Rzeczpospolitej Polskiej, tak, proszę bardzo, inna spółka, cyk. A cena taka, co mnie to interesuje?
Tą czynnością zmierzającą do obejścia prawa mogło być, czy naszym zdaniem jest, właśnie zakupienie Octagona jako całości, a nie akcji Prospera od Octagona.
No wiesz, bo można się tłumaczyć tak, że właściciel, czyli ta fundacja z Liechtensteinu, powiedziała, nie jesteśmy zainteresowani już posiadaniem spółki, która będzie miała nic, nie będzie miała gotówkę, tylko chcemy się pozbyć całości i wyczyścić strukturę.
Może
i oni się targowali. No i już.
Nie sądzę, żeby aż tak się targowali, ale jeśli był to warunek umowy...
Nie, no wiadomo, że targowali, żeby tym Wesołowskim wyszła później lepsza cena średnia, tak? To jest dla mnie oczywiste.
Moim zdaniem, gdyby to był warunek umowy, to o czym ty w tej chwili powiedziałeś, że fundacja uparła się, że nie chce mieć spółki, która będzie wydmuszką, to powinna to być informacja, to jest informacja bardzo istotna, która w pewien sposób zmienia obraz całego tego wydarzenia. I ona powinna przez Torfarm być podana do publicznej wiadomości.
Bo wtedy byłoby już wiadomo, że ten Octagon nic więcej nie posiada.
To jest jakiś as w rękawie, prawda? I też moim zdaniem no, Torfarm już na tym etapie powinien odeprzeć wszelkie takie zarzuty i wyczyścić tę kwestię, te wszelkie wątpliwości. No, no tego nie zrobił. Mamy wątpliwości, będziemy się upierać, że była to jednak czynność zmierzająca do obejścia prawa. No i zobaczymy, jaka będzie cena w wezwaniu.
A powiedz mi, czy mamy jakieś stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego na ten temat, czy jeszcze nie mamy?
Komisja Nadzoru Finansowego jest troszeczkę powściągliwa tutaj w ocenach. To znaczy ona na pewno będzie pilnowała, żeby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Pamiętam sytuację... To też, jeśli chodzi o wezwania, nie wiem, czy pamiętasz sytuację Zega.
Wiesz co, przyznam się, że tak piąte przez ósme. Ja powiem, że to była podobna sytuacja, ale nie znam szczegółów.
Tam była też sytuacja, jeśli chodzi o spółkę zależną Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych, ZZM, który robił wezwanie na akcję Zega. I w transakcjach poprzez spółkę zależną akcje zostały nabyte po 44 zł, a w wezwaniu na rynku, nie pamiętam dokładnie, to była cena chyba 36 albo 38. I tam niestety stanowisko komisji było takie, że sprawa jest nieetyczna, ale niestety odbyła się zgodnie z prawem.
No i to tak samo tu.
I podejrzewam, że tu będzie tak samo.
Właśnie, bo teraz musieli, tak, wiadomo, że prawo nie stanowi się na precedensach, przyznać się tam do błędu,
tak,
prawda?
Tak.
Tak, dokładnie. Czy my coś jeszcze możemy zrobić?
Dokładnie, no zawsze możemy pójść do sądu. Możemy się dodatkowo upierać, że jest to działanie niezgodne z dyrektywą unijną.
Jakąś tą dyrektywę, jakbyś był uprzejmy.
Przybliżyć?
No.
Może nie wdając się za bardzo w szczegóły i w to, tak, jakie są tam oznaczenia wielocyfrowe tej dyrektywy.
No,
to jest generalnie dyrektywa, która określa zależności podmiot dominujący, podmiot zależny. To jest w ogóle jakby inna troszeczkę kwestia, myślę, dyskusja na inny czas, co jest w prawie unijnym spółką dominującą, co jest w prawie polskim spółką dominującą. Natomiast dyrektywa unijna mówi wyraźnie o tym, że cena w wezwaniu powinna być ceną godziwą. Tak? No, pytanie, co to znaczy?
No właśnie.
Ale miejmy na uwadze, że Torfarm zapłacił 23 zł za akcję Prospera, kupując je poprzez nabycie Oktagona. Więc pytanie, czy to jest cena godziwa, czy nie? Jeśli ceną godziwą jest 7 zł, powiedzmy, tak, bo taka będzie cena w wezwaniu, a Torfarm wydał 50 milionów złotych, kupując akcję za 23 i ceną godziwą jest 7 zł według Torfarmu, to zdecydowanie mamy tutaj do czynienia z działaniem na szkodę spółki. Jeśli ceną godziwą jest z kolei 23 zł, czyli tak jak zostały akcje nabyte poprzez przejęcie Oktagonu, to zdecydowanie poszkodowani są w tej sytuacji akcjonariusze Prospera. Nie, no wiadomo, jakby na to nie patrzeć, no który, nie będą...
Któryś akcjonariusz jest zawsze poszkodowany.
Tak, no nie ma tutaj sytuacji takiej, żeby wszyscy byli zadowoleni.
Tak, oczywiście poszkodowani są akcjonariusze Prospera, no tutaj nie ma się co czarować, prawda? Natomiast, no racja, tak, może być faktycznie ten wybieg, zgadzam się, tak, że skoro teraz... upieramy się, że to ma być te 6,5-7 zł, no powiedzmy, w tych granicach, bardziej, to z jakiej racji ktoś tu przepłacał trzy razy, ponad trzy razy, tak?
Tym bardziej, że te 50 milionów złotych wydane na akcję...
Bardzo sprytne, podoba mi się.
Tym bardziej, że pieniądze, które tą kwotę, którą zapłacił Torfarm, te 50 milionów złotych, to jest tylko pierwsza rata. Jeszcze będzie druga rata, nie wiem, czy wiesz.
Nie.
Będzie druga rata. Druga rata to jest płatność do 14 czerwca 2030 roku. 2013, co ja powiedziałem?
30.
Nie, to aż tak długo nie. 2013. I to jest, będzie wyliczenie w następujący sposób. 470 tysięcy przemnożone przez różnicę pomiędzy 101 zł i 20 groszy i czy minus średnia akcji Prospera z pierwszego kwartału, nie przepraszam, Torfarmu z pierwszego kwartału 2009 roku. No dość, powiedziałbym, enigmatyczne.
Ile kwotą?
Innymi słowy, no to trudno powiedzieć. Sprowadza się to wszystko do tego, że jeśli akcje Torfarmu...
Ale coś tak nie przymierzając w 100 milionach.
W 100 milionach, no to zależy. Tu mamy 470 tysięcy. No, tak, to będzie w milionach. Wystarczy, że ta różnica będzie 10 zł, no. To już będzie 5 milionów złotych. To jest ta różnica, którą Torfarm dopłaci państwu Wesołowskim, jeśli cena Torfarmu w pierwszym kwartale 2009 roku średnia będzie...
Nie państwu Wesołowskim, tutaj fundacji.
Aha, ja przepraszam, czyli... ja chyba źle powiedziałem. Oczywiście chodzi o średnią z kwartału nie 2009, tylko 2013.
No właśnie, chciałbym zapytać się, bo to już było, nie? To już tak, można byłoby policzyć.
To już było, można by to policzyć. Przejęzyczyłem się. Czyli innymi słowy, tak, upraszczając sprawę, jeśli akcje Torfarmu będą poniżej 101 zł i 20 groszy, to ileś tam Torfarm jeszcze dopłaci. A to się bierze stąd, że z kolei fundacja, ta, o której wcześniej mówiliśmy, która z kolei była właścicielem Oktagonu, objęła bezpłatnie 470 tysięcy warantów uprawniających do objęcia 470 tysięcy akcji Torfarmu po cenie 56 zł za sztukę. Rozumiesz coś z tego teraz wszystkiego?
Nie, no rozumiem to, że tak, tutaj tak kombinujemy, żeby, znaczy nie, że ten Prosper jest warty dużo więcej niż te 6,5 zł.
No to przynajmniej to tak twierdzi Torfarm, pokazując
to, w dużym uproszczeniu, to tak tutaj jest tak łatwane, to tak, to w dużym uproszczeniu widać, że ta cena godziwa to jest faktycznie dużo więcej.
Dokładnie.
No dobra, ale to też stąd tak, jeżeli jest dużo więcej, to czemu rynek tego nie wycenia dużo? Tak zupełnie, Pawle, jak sądzisz?
Dlaczego rynek tego nie wycenia
dużo więcej? Wiadomo, że pewne jakieś poziom wezwania wiąże, przynajmniej na pewien czas, kurs w okolicach, tak?
To jest właśnie problem, Michale. Tutaj rynek bardzo ostrożnie, powiedziałbym, czeka, bo wezwanie będzie jutro. Jutro Torfan ogłasza wezwanie na Prospera. Jutro, czyli 12 maja.
Ciekawe.
I teraz rynek czeka, tak? Nie chce za bardzo wyciągnąć kursu do góry. Ludzie boją się kupować. Boją się kupować, bo jeśli okaże się, że wezwanie będzie po 5,60, 6,50, ta cena będzie w ulicach 9, no to niestety, ale
No wiadomo, jak to jest. Takie
mając
wyzwania...
na uwadze plan odnośnie Prospera, wprowadzenie z giełdy i tak dalej, ten kurs momentalnie poleci w dół.
No tak, wiadomo, jak to jest, poza tym no, też sytuacja giełdowa nie sprzyja jakimś silnym wzrostom.
To tak? Powiedziałbym, jest bardzo delikatna, no. Subtelna równowaga w tej chwili pomiędzy osobami, które wiedzą, że będzie niżej w wezwaniu, a tymi, które mają nadzieję, że będzie jednak znacznie wyżej w wezwaniu.
Znaczy, no nie łudźmy się, tak, że cena za wysoka to nie będzie.
No, też mi się tak wydaje, pamiętajmy, że no, biznes to biznes.
Żadnych, może moim zdaniem, na 100 zł to tutaj nie ma mowy w ogóle.
Prawda? Tym bardziej, że no, tutaj mówimy o takich znacznych pakietach akcji, że każda złotówka idzie w miliony złotych.
No, każde 10 groszy to już idzie w grube pieniądze. To tak, różnica. Nie?
Więc... Mhm. W każdym razie, no, jakby oczywiście swoim życiem będzie to wyzwanie żyło, ono się odbędzie. Natomiast
dobra, jeszcze, to może
ten
tak,
przypadek pokazuje jednak ułomność to, naszego prawa zdecydowanie.
Jasne, to może ja myślę, tak, z czym, co my teraz jeszcze na zakończenie, tak? Już zbliżając się do końca, czy co my mamy zamiar zrobić, to pójdziemy do tego sądu?
Zwróciliśmy się, po pierwsze zwróciliśmy się do Torfarmu z małą sugestią, że no, jednak patrzymy im na ręce i że jednak...
No wiadomo, tak,
akcjonariusze, tak, nie wolno tutaj poszkodować akcjonariuszy Prospera i że cała ta transakcja jest pod tym względem, przynajmniej w kontekście ogłoszonego wezwania, co najmniej niejasna i dyskusyjna.
To no tak, pewno. Ale to wiesz jak to jest, to oni mają do wyboru tam gdzieś w jakimś tak, gabinecie, to dobra, jest, patrzą nam na ręce. No ale tak, jak nam, jeżeli chcielibyśmy zrobić tak, jak oni chcą, to wydamy kilkadziesiąt milionów złotych więcej. Mhm. Chwila zastanowienia? Nie. Mhm. No tak sobie to wyobrażam.
No tak, tak? Jasne, pewnie. Tak. Biznes to biznes.
Tak jest, dokładnie.
Tutaj no tak, Michale, czy pójdziemy do sądu? My jako stowarzyszenie najprawdopodobniej nie. Natomiast z ogromną przyjemnością będziemy reprezentować akcjonariuszy.
Tak jest, bo to musimy
to
podkreślić.
To jest podobna sytuacja jak w ZEG-u.
Tak, musimy podkreślić, bo my tego nie robimy, dlatego że my się dobrze czujemy, że znaleźliśmy jakąś lukę w prawie i dyrektywę unijną. To my zawsze reprezentujemy w takich sprawach konkretnych akcjonariuszy. Tak?
Dokładnie.
Czyli Państwo się czujecie poszkodowani, macie tego Prosperu bardzo dużo i uważacie, że jest dużo więcej.
Możecie się Państwo do nas zgłaszać. Oczywiście my mamy... No, opinie kancelarii, które z nami współpracują, że jednak coś jest na rzeczy, tak? Że warto się tą sprawą zająć i oparcie jej o postępowanie sądowe absolutnie nie jest sprawą przegraną, w żadnym wypadku. Wręcz przeciwnie, wstępne sygnały są raczej takie, że powinniśmy tą sprawę wygrać. Oczywiście żaden prawnik tak procentowo nie powie.
Nie no, w Polsce nie ma takich spraw, które na pewno się wygrywa. To jest
dokładnie,
oczywiste,
natomiast
tak?
No, to oczywiście zależy od interpretacji prawa. W każdym razie no, na pewno postępowanie będzie ciekawe, tyle można powiedzieć. Pytanie, czy znajdą się osoby, które będą skłonne, żeby tutaj osiągnąć duże zyski, czy może raczej nie zyski, odzyskać te kwoty, które im się należą według naszego stanowiska, żeby zaryzykować dodatkowe pieniądze, no bo to jednak trzeba opłacić wniesienie pozwu i tak dalej. Natomiast generalnie
znaczy,
my...
Spodziewam się, że jeżeli ktoś ma tego Prospera bardzo dużo i traktuje tak. Jako długoterminowo, to powinien moim zdaniem rozważyć.
Tak czy siak, my od strony prawnej, takiej technicznej będziemy przygotowani, żeby z tą sprawą dość szybko wystartować. Mamy również prawników, którzy są zainteresowani współpracą w tym zakresie jak najbardziej.
No tak, i tu no,
podobna sytuacja była w ZEG-u. Tam również będziemy kierowali sprawę na drogę sądową.
Mhm. Znaczy, to chcieliśmy też zasygnalizować cały czas, jakby tutaj tak to w tle może jest naszej dyskusji, że to jest ułomność prawa, że to jest prawo jest do zmian tą metodą, tak? Że oczywiście, no bo tak jak już mówiłem, no tu jest łatwa sprawa, że ten oktagon nic innego nie ma, no to jest proste, tak? Wycena tego akcji Torfarmu. Jeżeli mówię, ten oktagon miałby fabrykę kredyt pod Kopenhagą, no to już nie byłoby proste, tak? A często są dużo bardziej skomplikowane struktury.
No, z drugiej strony, w momencie, kiedy te wszystkie transakcje zostaną rozpisane w sprawozdaniach finansowych, myślę, że będziemy mogli się doszukać.
Patrząc
na liczby, będziemy się mogli doszukać przynajmniej, czy było coś jeszcze, tak? Albo jaka była wartość tego jeszcze.
Czy to było 0,5%?
Dodatkowej części, która gdzieś tam była, bo no, nie okłamujmy się, ale taka spółka jak Octagon Investment, ja jej raczej nie posądzam o to, żeby miała na przykład aktywa w postaci, nie wiem, jakby znaku firmowego, tak? Tym bardziej, że to z tych wszystkich informacji prasowych wiemy, że to spółka dość młoda.
No jasne.
A to jest w ogóle ciekawa sprawa, Michale, bo no sama fundacja i chyba też Octagon Investment, nie jestem pewien w tej chwili, ale wydaje mi się, że one mają oba te podmioty w okolicach 5 lat.
Czy bardzo podobnie zakładane.
Więc no, tutaj jakby troszeczkę też pokazuje, że to jest przemyślana strategia od bardzo, bardzo długiego czasu. Czyli ktoś, kto wprowadzał Prosper na giełdę, kto miał duże akcje Prospera, wiedział od samego początku, że dużo bardziej opłaca się wnieść te akcje gdzieś tam do jakiejś spółki kontrolowanej przez fundację, zarejestrowaną gdzieś tam, żeby móc ewentualnie w przyszłości odnieść z tego jakieś korzyści.
Dobrze sprzedać.
Po prostu mówiąc dobrze wprost, sprzedać.
Tak, nie zapłacić przez przypadek tego podatku.
No, oczywiście. No tak. Ewentualnym pominięciem tych aspektów podatkowych czy przepisów podatkowych na pewno będzie zainteresowany Urząd Skarbowy.
No tak, tak, ale wiesz, teraz pieniądze należą do jakiejś tam fundacji w Liechtensteinie. Kto do tego dojdzie? Jaki polski Urząd Skarbowy? Także.
No pewnie tak, pewnie tak.
No cóż, dobra, proponuję kończyć na dzisiaj. Tym razem pobijemy rekord, jeżeli chodzi o krótkość podcastu.
No ale za to informacji było tyle, że jest o czym myśleć.
Tak, tak. Mam nadzieję, że tego deszczu, który tutaj no, teraz dopiero przestał nam stukać w szyby, nie będzie słychać. A jak będzie, to będzie pewna dodatkowa atrakcja. Nagrywaliśmy w burzy mimo wszystko, żeby tylko nagrać dla Państwa. No cóż,
mogę coś jeszcze powiedzieć?
Dowcip, to proszę.
Znaczy, ja nie wiem, czy to jest dowcip, ale powiem. Bo ja dzisiaj, jadąc do pracy autobusem, czytałem weekendowy Parkiet i tam jeden ze znanych inwestorów opowiadał, no, wyrażał swoją opinię na temat w ogóle sytuacji finansowej spółek w kontekście kryzysu i o tym, jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach, w najbliższych kwartałach. I generalnie komentarz dotyczył branży odzieżowej.
A który to znany inwestor?
No znany inwestor związany z Wistulą, tak powiem.
A no dobrze, okej. Dobra, no.
No i on właśnie mówił, że część spółek z branży odzieżowej poradzi sobie z kryzysem, inne nie.
No Monari tak, sobie nie poradziło.
Właśnie w kontekście
tak?
Monari mamy też problem.
Moja żona była niepocieszona. Robiliśmy zakupy ostatnio. Mówię, wiesz kochanie, dzisiaj Monari ogłosiło upadłość. Mówi, no niemożliwe, idziemy szybko coś kupić. Mówię, nie, poczekaj, będzie wyprzedzać.
W każdym razie, no on powiedział, że zacytował Warrena Buffetta z kolei. Mhm. Taki cytat, którego do tej pory nigdy nie słyszałem. Podobno Warren Buffett powiedział kiedyś, że dopóki było morze tak, i wszyscy pływali, to nie było widać, kto się kąpie bez majtek.
Aha.
No, teraz generalnie...
Jak jest wody bardzo mało.
Tak, woda opadła. To ja nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale to mniej więcej coś w ten deseń.
To teraz, znaczy dzisiejsze wydanie Parkietu, tak?
Sobotnie.
Aha,
ale bardzo polecam, bo to chyba sobie gdzieś, nie wiem, na biurku przykleję. Strasznie mnie to rozbawiło. Wprowadziło w dobry nastrój w ten deszczowy poniedziałek.
Jasne.
Ale jak już rozmawiamy o pogodzie, to wiesz, do czego to już jest sygnał, Michale.
Dlaczego?
Że trzeba kończyć.
Dobrze. Proszę Państwa, to były Echa Rynku. Widzimy się za tydzień. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał
Paweł Wielgus. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.